Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Nadia Moros-Olszańska, animatorka i menadżerka kultury, założycielka i prezeska Fundacji Widowisk Masowych. Dzień dobry, pani Nadio.
Dzień dobry.
Pani Nadio, fundacja, którą pani założyła, czyli Fundacja Widowisk Masowych, świętuje w tym roku 10-lecie istnienia. Taki jubileusz cieszy, prawda?
Oczywiście. 10 lat temu nie myśleliśmy jeszcze o tym, co będzie za 10 lat, a teraz już tak planuję, co będzie za lat 20, więc to daje dużą perspektywę myślenia do przodu i też taką możliwość troszeczkę zastanowienia się, co odbywało się za te 10 lat.
No te 10 lat temu, kiedy pani zakładała Fundację Widowisk Masowych, to chciała pani upowszechniać wielokulturowość. Chciała nam pani pokazać kulturę ukraińską. Stąd szereg różnego rodzaju wydarzeń, które przez te 10 lat pani fundacja organizowała. Jaką Ukrainę nam dziś chcecie pokazać?
Obecnie chcemy pokazać tę Ukrainę, którą sami odnawiamy w swojej wiedzy. Odradzamy tą wiedzę, która była niszczona przez pokolenie, bo nawet ja w szkole nie znałam o niektórych pisarzach, twórcach, których poznaję dopiero teraz i cieszę się, że możemy po nawet trudnych wojennych sytuacjach mówić o kulturze, mówić o tym, jak ona buduje naszą tożsamość i z zachwytem patrzę na młodych ludzi, którzy mają 19-20 lat i starają się maksymalnie poznawać, jaką jest ta kultura ukraińska, co straciliśmy przez te lata, na co nie zwracaliśmy uwagi, a co jest bardzo wartościowe i ma być doceniane przez nas, ale też wracamy do korzeni, wracamy do jakichś tradycji, które próbowano przez zwłaszcza Związek Radziecki upowszechniać jako coś niskiego w kulturze, jako takiej coś, co jest wiśniackie w złym kontekście tego słowa, niedostojne dla ludzi komunizmu, a to przecież były te korzenie, z których musimy czerpać, żeby budować własnej, fajnej, kulturowy, taką własną, fajną, kulturową podstawę do działań.
Tożsamość też kulturową. Pani Nadio, a dlaczego te 10 lat temu to właśnie w Polsce, w Krakowie, postanowiła pani tę swoją Fundację Widowisk Masowych założyć?
W 2012 roku przyjechałam do Polski na studia z moją koleżanką i przed tym przez kilka lat prowadziłam w Ukrainie studię teatralną dla studentów uczelni Politechniki w Poltawie i też współpracowałam z kilku teatrami nieinstytucjonalnymi i też większymi teatrami. I właśnie w momencie, kiedy przyjechałam, miałam tylko jedną znajomą koleżankę, z którą właśnie przyjechałam, ale taka rozmowa w dwójkę przez cały rok, no to można zrobić się wariatem. Więc zaczęłam zastanawiać się, co bym chciała zrobić. Chciałabym po prostu zaprosić tych swoich znajomych, żeby oni przyjechali i tu tym moim nowym znajomym, których poznałam, Polakom, Ukraińcom oraz obcokrajowcom, których tu poznawałam, chciałam przedstawić ten teatr, który mi udało się stworzyć, który wiedziałam, że jest stworzony i jest bardzo fajny. No i zwróciłam się z tym pomysłem do dyrektora Centrum Młodzieży Jordana i on powiedział, no dobrze, no to działajcie. Okazało się jednak, że sama inicjatywa to jest fajnie, ale potrzebne jest jakieś biurokratyczne wsparcie, takie, które będzie zapleczem do komunikacji z urzędami, z różnymi instytucjami. I to właśnie dzięki festiwalu, na który zaprosiliśmy pierwszych znajomych, Międzynarodowym Festiwalu Teatru Ukraińskiego Wschód-Zachód, udało się nam zdecydować się na założenie fundacji, a mojemu otoczeniu wtedy to było bardzo mało grono osób, które wsparło mnie i powiedziało, okej, działaj. Mhm. Dało to możliwość do późniejszych realizacji dużo większej ilości różnorodnych wydarzeń niż jeden festiwal.
No ale od tego festiwalu Wschód-Zachód, tak naprawdę wszystko się zaczęło. To jest festiwal teatralny i zaprasza pani do dziś do Polski, do Krakowa wszystkie znane pani, cenione w Ukrainie trupy teatralne. Jaki dziś jest teatr ukraiński?
Teatr w Ukrainie cały czas od pełnoskalowej wojny stara się znaleźć jakiś klucz, który pomoże zarówno mówić o tematach trudnych, jak i dawać taką chwilę oddechu dla obywateli, bo trudno mówić cały czas o wojnie, o trudnych doświadczeniach, kiedy na przykład jak 25 czy 26 sierpnia mieliśmy alarm bezpieczeństwa przeciwpowietrznego, który trwał ponad 18 godzin i tam jeden z najbardziej masowanych ataków. Mieszkańcy Ukrainy non-stop odczuwają na sobie tą wojnę, więc czasem chcą przyjść na jakąś komedię, na jakiś spektakl, może bardziej poważny, ale który daje im możliwość tej otchłani, odpoczynku i pozyskiwaniu jakichś takich emocji, których nie doznają w codziennym życiu albo małej ilości poznają. Mhm. Byłam w maju w Ukrainie na koncercie i też poszłam na spektakl. Bardzo cenię aktorów, którzy grali ten spektakl. Irma Witowska zagrała główną rolę żeńską. I to była komedia na dwie osoby, taka bardziej rozrywkowa. Można powiedzieć, że to taki niższy gatunek teatru, nie jest to jakieś wysokie przygotowanie, dużo dekoracji i tak dalej. Taka rozrywkowa sztuka. Ale te narracje, które tam były wypowiedziane, tak, nawet bardzo prosta historia, która była opowiedziana, bo to była historia, jak wyrościć faceta w warunkach domowych, pozwoliło na to, że im udało się donieść te główne idee, tak. Wojna to nie tylko łamanie losów ludzi, którzy muszą uciekać przed wojną, czy ktoś idzie do wojska. To też jest bardzo duży stres dla rodzin, dla par. I oni zaczęli mówić po zakończeniu spektaklu do widzów, że słuchajcie, dajcie sobie troszeczkę wolnej przestrzeni, dajcie sobie możliwość na komunikację, bo bardzo dużo małżeństw się łamie w czasie wojny. Dajcie możliwość sobie je scalić, nie wymagajcie kosmicznych rzeczy od siebie nawzajem. I podsumowaniem było to, że jedna para zrobiła propozycję, chłopak zrobił dziewczyni propozycję i po tym spektaklu wychodzisz taki właśnie z odczuciem tego katarsisu, tak? Mm-hmm. Była bardzo prosta sztuka, która dała dużo inspiracji. Ja znam, że w Kijowie na przykład jest spektakl Wiedźma Konotopska, który jest tak popularny, że po bilety stoją w kolejce od drugiej w nocy, żeby kupić te bilety, żeby po prostu dostać się na ten spektakl. Jeszcze przed otwarciem kasy. I to jest moim zdaniem idea tego teatru, tak? Mówimy z jednej strony, jak na przykład na festiwalu przyjeżdżał teatr, mm-hmm. który grał spektakl o Mariupolu, o schronie w Mariupolu, a z innej strony my mamy coś nawet rozrywkowego, ale co niesie ideę. I to, co dała pełnoskalowa wojna teatru, to, że ważne jest nie tylko o czym my mówimy, a jaki wpływ ma, jak oddziałujemy na to społeczeństwo, które do nas przyjdzie to oglądać, bo być może nawet prosta rozrywkowa komedia może mieć dużo większy wpływ niż bardzo poważna sztuka.
To skoro przy tej gatunkowości się zatrzymałyśmy, to jeszcze chwilę chciałabym ten wątek kontynuować, bo gdybyśmy dziś zajrzeli do programów formułowanych przez dyrektorki, dyrektorów, w ogóle zarządzających większością teatrów państwowych, czy w Kijowie, czy w Lwowie, czy w Odessie, to można byłoby w nich wyczytać coś w tym stylu, że teatr podczas wojny stał się jednym z najważniejszych narzędzi terapii przez sztukę. Czy zatem sięgając po tę gatunkowość, twórcy myślą o komedii w szczególności? Czy być może chcą właśnie ten trudny, traumatyczny jeszcze temat poruszać i wybierają dramat?
Ja myślę, że większość teatrów, które ja znam, bardzo fajnie miksują połączenie tych rzeczy, bo znam się z dyrektorami kilku teatrów osobiście i widzę, jakie premiery wychodzą na ich deskach. Z jednej strony oni bardzo chcą przemyśleć, analizować i zastanawiać się o tym, refleksować, jak wpływa wojna na ludzi, ale w różny sposób, bo są też spektakle, które wyszły po 2014 roku, kiedy zaczęły się antyterrorystyczne operacje i jeszcze wojny nie nazywano wojną w takim znaczeniu. I są teatry w Kijowie takie niepaństwowe, które zrobiły sztuki, komedie na temat tych działań wojskowych, które odbywają się w kontekście takiego sarkastycznego analizowania tych podjętych decyzji przez osoby, które zdecydowały się stać na stronę Rosji. I to też jest opcja, tak? Bo wyśmiewanie wroga to daje też taką możliwość trochę zejść z emocji przez zwykłego obywatela, który przyjdzie zwykłego widza. I cieszę się, że też są spektakle, które analizując sytuację, która odbywa się, pracują na tym, żeby w jakiś metaforyczny sposób pomówić o tej wojnie. Dużo plastycznych spektakli powstało, dużo tanecznych spektakli powstaje na temat wojny, wokół wojny. I tu jest dobrym przykładem, myślę, spektakl Wertep, który powstał w charkowskim Teatrze Lalek, gdzie historia jest zawiązana na wierszach Sergija Żadana. Jest to trochę historia taka bożonarodzeniowa, bo Wertep to jest taka ukraiński ekwiwalent szopki, ale cała dekoracja jest zrobiona z wojskowych elementów. Sama ta szopka jest zrobiona z pudeł dla wojskowej amunicji. Dziewczyny ubierane są w takie na pograniczu między cywilnym ubraniem a wojskowym i to daje efekt, że rozumiesz, w jakich realiach znajdujesz się, ale myślisz o tym, jak żyć dalej.
Po 2014 roku ukraiński teatr, głównie młodzi artyści, decydowali się na taką tematykę. Podejmowali już wtedy temat traumy, pamięci czy też tożsamości, ale dopiero po tych 10 latach można było zobaczyć takie pełne brzmienie tej tematyki, bo sięgają po nią i wielkie teatry. Ale czy to nie jest tak, że teatry państwowe, w szczególności ukraińskie, są dziś oskarżane o to, że wciąż mało tej tematyki wojennej, że w sposób niedostateczny, niewystarczający, niekompletny po nią sięgają, czego na przykład nie widać w alternatywnych teatrach, mniejszych?
Myślę, że tu oceniać coś w trakcie jest bardzo trudno, bo te oczywiście od 14 do 22 roku w państwowych teatrach trochę mniej podejmowała się tematyka wojny. I myślę, że na to było dużo różnych powodów, chociaż, tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo dużo reżyserów wysokiego poziomu starało się w sposób metaforyczny jednak to analizować i jakoś donosić do widza. ten temat. Jednak po 22 roku, po wojnie pełnoskalowej, myślę, że trudno oskarżać nawet państwowe teatry w braku takich sztuk. Mhm. Inna rzecz, że bardzo często to są sztuki eksperymentalne, bo tak jak pani wspomniała, trudno mówić o traumie, kiedy ta trauma jest codziennie nabywana. Jeszcze nie wiemy, bo to, co odbywa się teraz w ukraińskim teatrze, pewnie będzie jeszcze przez lata i lata badane przez naukowych badaczy, teatrologów, historyków sztuki teatralnej, bo jesteśmy w unikatowej sytuacji, tak? Kiedy myślimy i analizujemy w sposób artystyczny działania, które odbywają się w tym momencie, tu i teraz.
Tak. I jak mówić o traumie, kiedy traumę się przeżywa, obserwuje.
Tak, albo być może nawet ktoś jeszcze tą traumę nawet w swoim umyśle nie przyjął na siebie, tak? Żyje, ale nie akceptuje, że on ma tą traumę wojny. Bo są takie ludzie i trzeba z tym się też liczyć. I myślę, że teraz czas bardzo owocny też jest dla dramatopisarzy, bo to oni mają możliwość stworzyć bazę, zanotować, zapisać to, co odbywa się wokół nas, żeby być może za rok, dwa, 10, 20 albo może nawet 100 lat, ktoś zdecydował się opowiedzieć tą historię jeszcze raz już z perspektywy czasu. To, jak teraz odbywają się właśnie eksperymentalne spektakle związane z wojną, to jest też trochę na pograniczu art-terapii i sztuki teatralnej, więc robienie ogromnego spektaklu, nie wiem, tam na 1000 osób, raczej mogłoby mijać się z celem, jeśli my chcemy, żeby widz odrefleksował bardzo w takim bezpiecznym dla siebie otoczeniu.
Ja mam wrażenie też, kiedy pani słucham, że to odreagowanie tego, co się dzieje wokół i znalezienie tego schronienia w teatrze jest też taką tendencją zauważalną na scenie teatralnej, oczywiście ukraińskiej, bo jedną z wyraźniejszych tendencji ostatniego czasu jest taki triumfalny zwrot ku ukraińskiej klasyce XIX i początku XX wieku. No ale znów tutaj wrócę do słów, które padły na początku naszej rozmowy. Czy ta klasyka w obecnych, trudnych czasach stara się walczyć ze stereotypizacją, z tą marginalizacją, o której już była mowa?
Myślę, że tu walkę tą prowadzi nawet nie sama klasyka, która już była napisana, odłożona i albo w szufladach, albo była wydawana i nawet czasem mocno cenzurowana. Tylko reżyserzy, którzy biorą się z przedstawić tą klasykę. Aktorzy, którzy realizują tą klasykę, starają się popatrzeć na nią nie przez pryzmat tego, jak to robili w latach 50., 60., 70., kiedy radziecka cenzura po prostu mocno przyciskała teatr, tylko próbują znaleźć te inne warstwy. Ale też mówiąc o klasyce, chciałabym wspomnieć, że dużo twórców i autorów dopiero odkrywamy dla siebie, bo były zakazane, nie były czytane, nie były publikowane nawet, albo były wydawane za granicą i wiele po prostu ludzi nie zna tych twórców. A jeśli mówimy o takiej klasyce, nie wiem, jakichś wieszczach ukraińskiej literatury, takich jak Szewczenko, to mówimy teraz o przemyśleniu i zastanawianiu się, czy ten obraz, który sformowany był za te lata okupacji radzieckiej, za te lata okupacji Imperium Rosyjskiego, to jest to, o czym my myślimy, kiedy czytamy te wiersze, czy jednak musimy jeszcze raz przeanalizować ich twórczość, zwracać uwagę na ich inne strony życia, analizować ich biografię i jeszcze raz odkrywać na nowo nawet takich klasyków jak Taras Szewczenko, Lesia Ukrainka i to oprócz wyzwania, które przy tym stoi, daje też ogromne pole do możliwości dla twórców.
Czy zatem chcę powiedzieć pani Nadio, że obecnie teatr w Ukrainie jest odpowiedzialny społecznie? Jest to teatr krytyczny, wciąż rozwijający się pomimo tej trudnej sytuacji? Czy być może należy użyć tutaj słowa przetrwanie, stara się przetrwać?
Ja myślę, że moment przetrwania gdzieś został końcem 2023 roku. To nie znaczy, że nie ma ryzyka, że w jakiś teatr nie przyleci rakieta. To nie znaczy, że aktorzy nie są narażeni na zagrożenie i to, że nie przerywa się spektakl w momencie alarmu przeciwpowietrznego i trzeba wyjść z teatru w ukrycie. Ale mówimy o tym, że teatr bardzo mocno odczuwa na sobie odpowiedzialność w swojej większości. No zawsze są wyjątki. Musimy o tym też pamiętać. Odczuwa ten całokształt w odpowiedzialności społecznej o tym, co mówi, jak mówi i dlaczego to mówi. I jeśli nawet jest to spektakl dla dzieciaków 3-5 lat i on jest totalnie rozrywkowo rozwijowy, to też jest ważne, tak? Bo to nasza przyszłość, która będzie budować nasz kraj ukraiński za 10-15 lat i musimy też im wkładać w te bardzo rozrywkowe działania tą własną ukraińską tożsamość. I to jest element, o którym pamiętamy, pamiętając również o tym, że teatry teraz w ogromnie trudnej sytuacji. Wiele z aktorów są powołane do wojska. Wiele sztuk muszą być zmieniane albo nawet odwoływane z repertuarów, bo po prostu banalnie nie ma komu grać.
Ponadto brakuje też sposobów finansowania takich projektów.
Oczywiście. I ja tu tylko chcę podkreślić, że cieszę się, kiedy widzę jakieś programy międzynarodowe, unijne i tak dalej, które w kooperacji Polski, Ukrainy czy innych krajów mogą wspierać twórców z Ukrainy, zwłaszcza twórców teatralnych, i oni mogą tworzyć wspólnie jakieś spektakle, bo na przykład dzięki jednemu z takich grantów jeden z teatrów z Ukrainy mógł przyjechać na festiwal, bo dla nich po prostu koszty tego przyjazdu są tak duże, że nie da się tego własnymi siłami pokryć czy biletami. I ja mam nadzieję, że też w tym roku my jako fundacja będziemy szukać możliwości wsparcia nie tylko na realizację festiwalu tu przez władzę polską, przez ministerstwa, przez urzędy różnego poziomu, marszałkowskie, miejskie, ale też szukać opcji do rezydencji dla takich osób, żeby się nawzajem poznawali, bo to buduje taką tkankę komunikacji między krajami, a też możliwości poznawania się nawzajem.
No właśnie, mówi pani o komunikacji, o relacjach międzynarodowych, ale jak czym właściwie dla samych artystów z Ukrainy jest obecność, jest bytowanie na festiwalu, który pani organizuje Wschód-Zachód?
No myślę, że przede wszystkim to jest możliwość pokazania, że nie są wyrwane, nie są na wyspie, która gdzieś tam walczy, a cały świat jak w zoo ogląda, co się dzieje. Że są obserwowane nie tylko tak z daleka, tylko są zapraszane, jest zainteresowanie w polskiego widza, jest zainteresowanie w europejskiego widza w tym, co się dzieje, tak? Na różnych poziomach, bo nie mówimy tylko o takich największych teatrach, które po prostu finansowo pozwalają sobie na 15 premier rocznie, bo mają takie możliwości, a też o mniejsze teatry, zwłaszcza nieinstytucjonalne, które w ogóle nie mają tego zewnętrznego finansowania i utrzymują się wyłącznie środkami, które pozyskują od widzów poprzez bilety. I dla mnie to jest możliwość dla nich stworzenia takiej platformy: jesteśmy z wami, chcemy was tu widzieć, dajemy wam przestrzeń i kolejnym krokiem, nad którym mocno pracuję już od kilku lat, chcemy z wami wspólnie tworzyć. Mam nadzieję, że też na europejskich scenach będą powstawać sztuki, które będą pokazywać to, o czym pani wspomniała, te trudne tematy, które teraz odbywają się, bo czasem europejski widz jest trochę oderwany od kontekstu. On ogląda tylko wojny w telewizji, której jest teraz coraz mniej, bo ten temat, jak to się mówi, medialnie przesycił nasz eter. Ale musimy też pamiętać, że musimy refleksować, bo to jest coś, o czym będziemy zapominać, to może mocno po nas uderzyć w momencie jakiegoś zaskoczenia.
Pani Nadia Moros-Olszańska, prezeska i założycielka Fundacji Widowisk Masowych, jest dziś moją i państwa gościnią i opowiada o kondycji Teatru Ukraińskiego. Do rozmowy jeszcze wrócimy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków Kultura w programie Kultura na co dzień gościmy panią Nadię Moros-Olszańską, animatorkę i menadżerkę kultury, założycielkę i prezeskę Fundacji Widowisk Masowych i rozmawiamy w związku ze zbliżającym się dziesięcioleciem istnienia fundacji o kondycji ukraińskiego teatru, a to z tego względu, że od festiwalu teatralnego ta fundacja rozpoczęła swoją działalność. Powiedziałyśmy sobie już, pani Nadio, o tym, że głównie współczesny ukraiński teatr ma na celu w sposób łagodny opowiadać o traumatycznych wydarzeniach przy pomocy różnego rodzaju środków teatralnych i przy pomocy różnych gatunków, ale główną i nadrzędną ideą jest terapia poprzez sztukę. A co ukraińscy artyści chcą powiedzieć zagranicznej publiczności, na przykład nam, Polakom? No bo przecież już od 10 lat przyjeżdżają za pani inicjatywą, przyjeżdżają do Krakowa po to, by podzielić się z krakowską publicznością swoim doświadczeniem. Co nam mówią? Co dziś chcą nam powiedzieć?
Myślę, że właśnie tegoroczny festiwal o tym dobrze pokazywał w różnych kontekstach. O czym chcą powiedzieć? O tym, że wojna to nie jest coś oderwanego od życia. I w tym kontekście bardzo fajnie mogłabym jako przykład podać teatr z Berlina, który był stworzony przez dwóch aktorów, Ukraińców. Aktor jeden, on już od dłuższego czasu mieszka w Berlinie. I aktorkę, która z Borodzianki wyjechała z córką po tym, jak był zniszczony ich budynek przez rakietę rosyjską. Iryna Lazar, ona stworzyła spektakl oparty na opracowaniach, które sama przygotowała, tak. Sama stała się twórczynią sztuki, którą później realizowali. I to jest jakby taka rozmowa dwóch babci. Jedna mówi po ukraińsku, druga mówi po niemiecku, tylko tekst jest o tym. To są wywiady z babci właśnie z Borodzianki, którzy przeżyli okupację. I czasem ten sposób, który opowiada, on jest lekki, może śmieszny, ale jak zaczynasz troszeczkę dłużej myśleć, pogłębiać swoje przeżycia, to przeżyjesz ten naprawdę podobne emocje do tych, które mogli przeżywać ludzie w okupacji, albo chciałby zobaczyć to doświadczenie, które przeżyli, jak trudno było przetrwać, ile osób zginęło, ile osób zostało wywiezione i do teraz nie mamy wiedzy o tym, gdzie znajdują się. I to są trudne doświadczenia, które właśnie w taki sposób miksowany, z jednej strony lekki, z drugiej strony naprawdę te trudne historie przedstawione, które dobrze donosić do europejskiego widza, odbiorca, bo czasem te wiadomości, o których też wspominałam w mediach, one są tylko liczbami, a za liczbami nie stoi historii ludzi. Tak, zginęło 5 osób, nie wiem, rannych zostało 20, to są tylko liczby. Nie stoi za tymi historiami osoba, kiedy mówimy, że zginął absolwent szkoły, który tylko ją skończył i był po prostu z przyjaciółmi na piłce nożnej i po prostu rakieta przyleciała. Za tym stoi coś, co nam pokazuje człowieka po tej innej stronie. I to jest pierwsze, o czym teatr mówi. Drugie, o czym teatr ukraiński, przyjeżdżając na polską czy na inną europejską scenę teatralną, mówi, to jest dziedzictwo, które tracimy, o które walczymy i które robi nas takimi samymi Europejczykami, jak i Niemców, Francuzów, Włochów, bo mamy to dziedzictwo, które mocno zawiązane na europejskiej tradycji, też dziedzictwo teatralne, operowe czy muzyczne, i jeśli nie będziemy o tym mówić, to będziemy po prostu krajem, który kiedyś tam, gdzieś tam był na wschodzie Europy, a jesteśmy krajem, który ma tak samo długą historię jak inne kraje europejskie. Tylko, że miał tego pecha, że był przez dłuższy czas okupowany.
Mm-hmm. Powiedziałyśmy sobie o relacji twórca a odbiorca lokalny, twórca a odbiorca zagraniczny, a powiedzmy jeszcze o relacji twórca a twórca, bo posłużę się tutaj słowami Hanny Wesołowskiej, teatrolożki z Kijowa, która powiedziała tak: sytuacja, w której znalazło się ukraińskie społeczeństwo, jest na tyle nieprzewidywalna i straszna, że rozmowa o znaczeniu teatru, jego wadze i potrzebie może w tym momencie wydawać się niezręczna. Z drugiej strony, wiele problemów, które stały się przyczyną tych czy innych konfliktów, wynikało z powodu wzajemnego niezrozumienia, ponieważ Ukraińcy nie znają Ukraińców. Wobec tego bardzo ważne jest spojrzenie na nasz teatr jako na przestrzeń komunikacji społecznej i narzędzie samopoznawania. Czy po te komunikacje artyści ukraińscy sięgają? I jeśli tak, to jak ona wygląda?
Myślę, że ta komunikacja rozpoczęła się trochę nawet wcześniej, niż rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja. Bo już pamiętam, że przed pandemią powstawały sztuki takie, których reflektowaliśmy nad własnym dziedzictwem, tożsamością, kim jesteśmy, co za nami stoi, dlaczego jesteśmy jako naród, nacja, która stoi na takim trochę pograniczu, takim murem przed tym wpływem mocno wschodniej tradycji na europejską tradycję. I myślę, że ta dyskusja między teatrami już zaczęła się po 14 roku, kiedy w Mariupolu odbywały się występy Teatru Dach, na przykład, kiedy robione były różnego rodzaju sztuki artystyczne, bardzo zaangażowane w nawet eksperymentalny teatr, żeby pokazać różnorodność naszą i nasz ukraińskiego odbiorcy, tak? No bo ktoś lubi bardziej muzykę klasyczną, ktoś eksperymentalną, ktoś słucha rocka, ktoś jazza, nie? I nie możemy za swoje upodobanie siebie w jakiś sposób dyskryminować, tylko kwestia pozostaje na tym, żeby zrozumieć, co spowodowało, że mamy tą, a nie inną tożsamość. I co musimy jeszcze uzupełniać, zmieniać i polepszać, żeby móc sięgać po jeszcze trudniejsze tematy albo bardziej głębokie tematy. I myślę, że nad tym pracowaliśmy, a to, nad czym teraz myślę, że twórcy starają się pracować i nad czym też ja w kontekście fundacji pracuję, to jest, żeby znaleźć to porozumienie właśnie między polskim społeczeństwem a ukraińskim społeczeństwem, żeby pokazać to nasze podobieństwo dziedzictwa, ta różnorodność też dziedzictwa, które mamy, i pokazać, że korzenie jakichś elementów kultury, których nie ma w Polsce, ale które są obecne w właśnie w kulturze ukraińskiej i skąd to pochodzi, tak? Mm-hmm. Bo żeby walczyć z każdą mową nienawiści albo walczyć z jakimiś konfliktami, trzeba rozumieć, skąd ten konflikt wynika. Bardzo często ten konflikt wynika od niezrozumienia się nawzajem. I jeśli będziemy budować nasz dialog na tym, że a poznajmy się nawzajem, tak jak wiele o sobie po sąsiedzku nawet nie znamy, to być może będzie to ogromnym wpływem na nasze relacje za 10 lat.
Takim manifestem artystycznym jest też występ, który będziemy mogli zobaczyć podczas jubileuszu, czyli dziesięciolecia Fundacji Widowisk Masowych. Duck Daughters z tym manifestem zaprezentuje się w Krakowie po to, by pokazać, że sztuka jest bronią w walce i o wolność, i o godność. No i Kraków, czy w ogóle Polacy mogą wciąż służyć wsparciem i solidarnością z Ukrainą?
Tak, w ramach dziesięciolecia stworzyliśmy program, który też w sposób różnorodny w gatunkach artystycznych, ale też w sposób muzyczny będzie opowiadać o tym, jaką jest ukraińska kultura, o co walczymy i dlaczego walczymy. I przed czym ochraniamy też tym, że stoimy na froncie, przy czym chronimy Europę. Duck Daughters to jest zespół, który tworzy muzykę na pograniczu z performancem i ma cały cykl wydarzeń, performansów, które tworzy też we Francji, bo oni częściowo tam stacjonują obecnie. Mieli kilka dni temu też dużą premierę w Litwie. I ich manifest to jest mówienie o tym, że my walczymy i potrzebujemy wsparcia. Czasem nawet słowem. Czasem po prostu kiwnięciem głowy, tak, jesteśmy z wami, bo to, co w 22 roku było wszystkim na bank jasne. W walce musimy wspierać jeden drugiego. Po 2 latach ta energia trochę wysiąka i chcemy jeszcze raz o tym przypominać. A artystki z Duck Daughters są na tyle muzyczno, performatywnie i wizualnie to przygotowali, że będzie to podsumowaniem tego całodziennego programu do dziesięciolecia fundacji.
No właśnie, bo to dziesięciolecie będą państwo świętować przez cały dzień, a w trakcie tego świętowania nie zabraknie i atrakcji dla młodych i dla miłośników filmu ukraińskiego. Także dla tych, którzy chcieliby jeszcze głębiej poznać kulturę ukraińską, ale i dla miłośników, no właśnie, sztuki ukraińskiej teatralnej.
Tak, program zbudowaliśmy z myślą o różnorodnym widzu, więc zaczniemy od filmowego, ale zwrócimy się do dzieci i będzie to film Wiktor Robot. 2020 roku wyszedł on w czasie pandemii. Był bardzo mocno nagrodzony na różnych festiwalach, ale być może nie był tak medialnie jeszcze nagłośniony, bo w pandemii wszyscy myśleli o pandemii. Więc tą niesprawiedliwość chcemy troszeczkę też poprawić i zapraszamy na pokaz. Przez cały dzień dla dorosłych i dla dzieci będziemy w foyer ICE-u prowadzić różne aktywności we współpracy z partnerami, więc jeśli nawet ktoś nie załapie się na jakąś aktywność, no to filmową czy tam inną po programie, które będą odbywać się w salach ICE-u, to można zawsze w foyer pobawić się pięknie z naszymi partnerami. A za te 10 lat dość dużo napracowaliśmy tych znajomości i partnerstw. Ale w programie poza pokazem filmu będzie również dyskusja z udziałem przedstawicieli instytucji kultury i sektora kultury z Ukrainy i Polski o tym, jak ta kultura może być fajnym narzędziem do budowania tego dialogu społecznego, o którym też dzisiaj wspomnieliśmy w rozmowie, jak możemy wymienić się wiedzą, którą już napracowaliśmy w Polsce i Ukrainie, żeby później o swoim sąsiedzie opowiadać łatwiej. nie poświęcając aż tak głębokiego wynalezienia nowego roweru, ale będziemy też wysłuchamy wykład ukraińskiej badaczki kultury Sofii Bezwerchej, która jest też popularną blogerką, bo właśnie za pomocą tych sieci socjalnych popularyzuje kulturę ukraińską, popularyzuje wśród młodzieży odrodzanie tej własnej pozycji, poszukiwanie tej własnej tożsamości, o tym, że ukraińska kultura to jest kosmos, a nie tylko jakieś ograniczenie, które stereotypy, które były nawiązywane nam. Po tym można będzie zobaczyć spektakl, komedię francuską w wykonaniu Lwowskiego Teatru Oko, który często uczestniczył też w naszym festiwalu, i to jest komedia Kto na deser. A takim jakby dwoma akordami, które podsumują ten cały dzień dziesięciolecia, będzie koncert muzyki symfonicznej Ukraińskie Brzmienie, który serdecznie zapraszam, bo jest to coś, po raz pierwszy robiliśmy jak fundację. Zebraliśmy artystów, którzy w orkiestrze zagrają muzykę ukraińską, jak bardzo znaną symfoniczną, tak, i mniej popularną, ale też bardzo ważną dla ukraińskiej tożsamości, z udziałem też solistów znanych, i grać ją będą też Polacy, polscy studenci Akademii Muzycznej, soliści polscy, ale też zespół jest międzynarodowy. Mamy w tym zespole też osoby z Japonii, mamy ukraińskich artystów. A podsumowaniem właśnie będzie koncert Dach Dotter, wspomniany już przez panią.
Szczegółowe informacje na temat tego programu znajdą państwo i na stronie Fundacji Widowisk Masowych, i w mediach społecznościowych, i tam też państwa odsyłamy. A o kondycji, przede wszystkim o kondycji Teatru Ukraińskiego, dziś opowiadała pani Nadia Maros-Olszańska, animatorka i menadżerka kultury, założycielka i prezeska Fundacji Widowisk Masowych, która była dziś moją i państwa gościnią. Pani Nadio, bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na Radio Kraków Kultura.pl.